Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Szedłem sobie z tamtej strony, wchodziłem tutaj w tą bramę, tak jak tam jest, resztki tej bramy są. Była taka mgła, w kościele odbywała się jakaś msza i były jakieś tam śpiewy. I były zapalone w środku okna. Nie było widać w ogóle żadnych murów. Słuchajcie, było tylko śpiewy i tak jakby w powietrzu z tych okien światło się odbywało.
Najbliższy weekend zapowiada się dobrze, ma być słonecznie i ciepło, więc proponujemy, jak to w czasie wakacji, poszukiwanie skarbów. Wielu już tam próbowało, były próby z georadarem, odwierty, tradycyjne wykopy. W Chwarszczanach od lat poszukiwany jest nieodnaleziony od wieków skarb templariuszy. Dziś przybliżymy historię tego zakonu i komandorii Chwarszczanach. Być może zachęci to do odwiedzenia tego miejsca. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Tutaj sprowadził templariuszy książę wielkopolski Władysław Odonic. Było to po prostu takim zwyczajem w ówczesnej Europie, że władca, chcąc pomóc krucjaty chrześcijańskie w Ziemi Świętej, nadawał któremuś z tych wielkich zakonów rycerskich, czyli templariuszom, jannitom albo krzyżakom, jakieś włości na swoich ziemiach, gdzie oni mogli wybudować zamek i zwalniał ich z różnych tam opłat podatkowych, dzięki czemu pieniądze szły do Ziemi Świętej i wspomagały bezpośrednio walkę z poganami. No oczywiście po kasacie zakonu te pieniądze już nie miały dokąd iść i wtedy po prostu templariusze stali się państwem, państwie istnieli tylko po to, żeby gromadzić dla siebie te bogactwa, co w końcu doprowadziło ich do zguby. No tym niemniej pozostałości po nich robią do tej pory wrażenie, bo ta kaplica dla badaczy jest właściwie zagadką po dziś dzień. Zagadką są dwie baszty, które tutaj flankują z północy i z południa ściany. Różnie to jest interpretowane. Jedni mówią, że to jest forma obronna, ale to właściwie obronna. Oni to się nie mieli przed kim bronić, nie mieli tu naturalnych wrogów. Jest to raczej, tak w każdym razie twierdzi historyk, specjalista od templariuszy Bożej Skaziński, nawiązanie do Biblii. Według Biblii templariusze osadzeni byli w Jerozolimie na gruzach świątyni Salomona. Według opisu biblijnego świątynia Salomona miała z dwóch stron właśnie takie dwie baszty. I ta kaplica jest jakby nie rekonstrukcją, ale może symbolicznym nawiązaniem do tego biblijnego pierwowzoru, który był zburzony jeszcze przez Heroda w pierwszym wieku naszej ery. W dokumencie lokacyjnym, tym, w którym Władysław Odonic w 1232 nadaje templariuszom Chwarszczany, nazwa łacińska to Chwarstane, więc tak bardzo się nie zmieniła ta nazwa. To prawdopodobnie nazwa pochodzi od słowa chwast, po prostu chwast. Było to, teren był cały dzicz, gąszcz, burz, tutaj ten templarz, bo to wszystko było otoczone wodą, ze wszystkich stron było zabagnione. To był taki po prostu suchy cypel. Idealne miejsce po prostu na wybudowanie właśnie zamku. Nie trzeba było tego specjalnie fortyfikować, bo z każdej strony był w pewien sposób chroniony. W każdej wiosce kościół znajduje się przeważnie w centrum miejscowości. Wokół tego rozkwita wioska. A tu jest sytuacja odwrócona. Kościół, mówię kościół, ale to jest kaplica zamkowa. Wokół tego 700 lat stał zamek. Właściwie można tutaj na tym planie zaobserwować. Te budynki stoją na miejscu, gdzie były kiedyś obiekty zamkowe. Te wszystkie, ten prostokąt. Te tutaj, tam i te z tyłu. Część już jest wyburzona też, ale ten plan jest widoczny. Ten prostokąt po prostu, prawda? To były dawne budynki zamkowe. Tutaj istnieją takie legendy, że gdzieś tutaj straszy, że jakieś światełka płoną w nocy, prawda, i takie różne rzeczy. Ja tych światełek jakoś tak nie widziałem na oczy, natomiast pamiętam taką jedną chwilę, wielkie wrażenie to na mnie zrobiło. Szedłem sobie z tamtej strony, wchodziłem tutaj w tą bramę, tak jak tam jest, resztki tej bramy są. Była taka mgła, w kościele odbywała się jakaś msza i były jakieś tam śpiewy. I były zapalone w środku okna. Nie było widać w ogóle żadnych murów. Słuchajcie, było tylko śpiewy i tak jakby w powietrzu z tych okien światło się dobywało. Było to fantastyczne wrażenie, bo tak stanąłem się, zapatrzyłem, jakby po prostu w powietrzu nagle skądś wypływało światło, prawda? Nie było widać skąd. Ja wiedziałem, że to jest kaplica, ale dla osoby, która stałaby pierwszy raz, to musiało być jeszcze bardziej wstrząsające. Znaczy, dla mnie zrobiło naprawdę. To było tak niesamowite, jakby same okna w powietrzu zawieszone promieniowały i do tego śpiewy. No, fantastyczne. Są ludzie, którzy po prostu chodzą wokół. Również wśród nich jest potężna mafia tych różdżkarzy wszystkich, którzy szukają bez przerwy różnych insygniów. No bo wiadomo, skarb templariuszy oprócz tych 30 wozów ze złotem w głównej mierze to poszukiwana jest Arka Przymierza, zawierająca ten 10 przykazań mojżeszowych i świętego Graala, kielich, z którego Chrystus pił wino podczas tej wieczerzy. To są przedmioty, które rzekomo miały trafić w ręce templariuszy, kiedy powstali w Ziemi Świętej jako zakon rycerski i pierwszą siedzibą ich była świątynia Salomona, bo w tej świątyni te rzeczy były przez Żydów ukryte. Podejrzewa się, że tam jakieś rzeczywiście pośrednie różne dowody na to istnieją, że oni to zdobyli i że ich władza ta w średniowieczu rozkwitła właśnie dzięki posiadaniu tych na połu jakichś magicznych przedmiotów. I tam, gdzie tylko byli templariusze, tam się zjawiają różni ludzie, którzy tę Arkę Przymierza i ten kielich i świętego Graala poszukują i w tym właśnie wolnomularze i inni, prawda? I tutaj też ich nigdy nie brakowało. Kaplica się wzbogaciła o insygnia templariuszy, zawisła tarcza templariuszy i hełm. Przywieźli to chłopcy, tacy około 20 lat, członkowie jakiegoś stowarzyszenia rycerskiego. Było ich trzech, przyjechali w pełnym rysztunku, w płaszczach z czerwonymi krzyżami, tu w jakichś kolczatkach i innych takich gadżetach rycerskich. Przywieźli przyłbice, tarczę i miecz. Miecz niestety nie został w kościele, ksiądz go schował na plebanii, bo trochę nie wypada, żeby w kościele wisiał miecz, ale tarcza i przyłbice zawisły w kościele. Zresztą są przeciągnięte odpowiednimi fluidami, bo oni to gdzieś zamówili w Ziemi Świętej, tam to było wykuwane. Są to oczywiście repliki, ale że tak powiem odpowiednimi fluidami przeciągnięte i bardzo fajnie, to zawisło. Oczywiście to się działo podczas mszy, to zawieszenie, to całe przekazanie tego wszystkiego, a oni w tym pełnym rysztunku. Tutaj ludzie miejscowi nie do końca zrozumieli. Poszła plotka, że to prawdziwi templariusze, że tu wracają, że takie rzeczy. No, i to zawsze zostało wyolbrzymione. Fizycznie czuję czasem jakieś promieniowanie. Zresztą nie tylko ja. Mnóstwo tutaj różnych dziwnych ludzi przyjeżdża, radiestetów, bioenergoterapeutów, różdżkarzy i takich tam różnych. Łażą tutaj wokół z tymi swoimi przyrządami i one bez przerwy gdzieś drgają. I muszę powiedzieć, że ja zawsze się z tego naśmiewałem, dopóki pierwszy raz nie wziąłem do ręki różdżki. Właśnie różdżka to się fachowo nazywa rezonator hiszpański, czyli dwa wgięte kawałki drutu. I zupełnie tak głosuję spokojnie, zacząłem w tym chodzić, one nagle zaczynają się kręcić. Naprawdę same z siebie, bez mojej wiedzy. I ja nie chciałem, żeby one się kręciły, one wariują. I to jest niesamowite wrażenie. Tu właśnie na tym obszarze każdemu wariują różdżki. Jeżeli szuka skarbu templariuszy, po drugie szukanie, to jest szukanie podziemi templariuszy. Jeżeli się szuka podziemi, to one wariują tutaj z tyłu w dwóch miejscach. I to rzeczywiście już chyba kilkunastu tym bioenergoterapeutom, różdżkarzom się to powtarzało. Którzy o sobie nic nie wiedzieli, pochodzili z różnych zupełnie tam stron Polski. W innym czasie, w różnych latach przybywali i te tunele to zawsze każdemu wskazują różdżki, że tak, są dwa. Jeden wychodzi gdzieś tutaj, ciągnie się, tam jest taka studnia, ciągnie się w kierunku tamtej studni i potem leci tam za te budynki. A drugi się rozwidla, zaczyna się troszeczkę dalej i biegnie tam hen, i tam jest taki strumyk i przed tym strumykiem się kończy. Próbowano określić też głębokość za pomocą tych różdżek, no to wychodzą straszne głębokości, 10, 15, ten na 10, bodajże ten na 15 metrach, więc to jest strasznie głęboko. Nie mam pojęcia, jak oni mogli, musiały być robione górnicze roboty, żeby na takim czymś. Nie ukrywam, że ja sprowokowałem jakieś ekspedycje z pisma takiego dla poszukiwaczy i tutaj przytaczyli taką wiertnię, czyli takie coś z dużym wiertłem i to niby ma wiercić teoretycznie do 100 metrów, ale niestety wiertnia na chyba 5 metrach natrafiła na wielkie głazisko, nie mogła tego przebić, stępiła się i zrezygnowaliśmy. Przy tym templariuszach zawsze można oczekiwać jakiegoś skarbu, ponieważ każdy taki zamek, czyli każda komandoria, była w istocie placówką bankową, ponieważ templariusze wymyślili czek. Oni mieli tych komandorii w Europie około 2000, była to dość gęsta sieć i wpadli na pomysł, że na przykład kupiec, który wędrował powiedzmy z Portugalii do, nie wiem, na Mazowsze, zamiast starczyć ze sobą gotówkę, udawał się w Portugalii do pierwszej lepszej komandorii, wręczał pieniądze templariuszom, oni wystawiali mu kwitek, to było specjalnie szyfrowane, w tym byli mistrzami, i on z tym kwitkiem spokojnie sobie wędrował przez całą Europę, nie narażał się na żadne napady, przyjeżdżał na przykład do Chwarszcza, pokazywał kwitek, wypłacano mu równowartość tego, co zdeponował, oczywiście potrącali templariuszy za tą operację drobną sumę, to się nie nazywało, że to procent, bo Kościół zabranił oficjalnie lichwy, więc ten kupiec rzekomo przekazywał dobrowolnie jakiś datek na templariuszy. Wszyscy byli zadowoleni, kupiec nie ryzykował utratą gotówki, a templariusze na tym obrocie gromadzili majątek. To wszystko gdzieś nagle się zapadło, dokładnie w 1312 roku, kiedy król Francji Filip Piękny templariuszy zlikwidował cały majątek, wszystkie środki obrotowe templariusze gdzieś zniknęły. Czy jedzieś wywieziono w jedno miejsce, czy te 30 wozów ze złotem, to są właśnie te pieniądze ze wszystkich komandorii, to mało prawdopodobne, bo nie było czasu, żeby to wszystko tam do Paryża zwozić. To był tam skarb ten ich ogólny, a przy każdej komandorii istniały takie po prostu sejfy podręczne, które też gdzieś tutaj musiały być ukryte i to dość szybko, bo natychmiast Joannici przystąpili do przejmowania tego majątku i należało to również przed Joannitami strzec. No i gdzie to jest? No nie wiem. Szansą są te podziemia, na których istnieje jedynym dowodem są niestety tylko te różdżki, prawda? Ale no, kto szuka, to znajdzie. Myślę, że jeszcze wiele pokoleń może tutaj nawet przyjeżdżać, ale w końcu ktoś zorganizuje taką ekspedycję, że potwierdzi to na 100% albo rozwieje wątpliwości i niestety nic nie było. Chociaż podejrzewam, że zawsze znajdą się tacy, którzy i tak w nie uwierzą i będą szukać dalej.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przed nami jest kaplica templariuszy, kaplica, która została wybudowana w średniowieczu. Jest to jeden z obiektów nietypowych, które pozostały po templariuszach. Jakie wrażenie na Was zrobiła?
Bardzo ciekawy obiekt, zadbany, styl gotycki, co się orientuje. No ciekawe miejsce.
A Pana co tutaj zauroczyło?
No takie ceglane mury przypominają o historii. No widać, że to nie jest coś, co zostało stworzone rok temu czy 100 lat temu, tylko no znacznie dłużej. Może jeszcze przetrwa kolejne 1000 lat.
Wiedzą Państwo, że tutaj przyjeżdżają poszukiwacze skarbów i starają się odkryć wielki skarb templariuszy.
No skarb jest zbyt wiele nie powiem. Jedyne, co z czym mi się kojarzy, to z serią o panu samochodziku. Ale rzeczywiście, no jest to jakieś fascynujące. No coś takiego w nas tkwi, że chcemy te skarby znaleźć.
Skąd Państwo jesteście?
My przyjechaliśmy z Warszawy. Tutaj jesteśmy pierwszy raz. Wczoraj przyjechaliśmy, a droga jednak dosyć daleka, więc dopiero zaczynamy tutaj oglądać. Chcielibyśmy Kostrzyn zobaczyć na pewno i być może też nad rzekę pojechać.
Zwiedzających i poszukiwaczy skarbów nie brakuje. Dziś, przypomnę, zwiedzamy komandorię templariuszy w Warszczanach.
Z Gorzowa możemy tu przyjechać rowerem w ciągu ponad 2 godzin, jak się dobrze przyłożymy. Samochodem niecałą godzinę, po to, żeby zobaczyć jedną chyba z ocalałych na tym terenie komandorii templariuszy. Przemysław Kołosowski opiekuje się tym miejscem, tworząc nawet muzeum, tak, templariuszy.
No tym miejscem opiekuje się wiele osób, ja jestem tylko jedną taką postacią z całej grupy. W tej chwili jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, dawnej kaplicy zakonnej templariuszy. Kościół jest czynny, należy do parafii w Sarbinowie. Tym kościołem opiekuje się proboszcz Szymon Spalony, natomiast no, wiele innych osób związanych z historią, miłośników tutaj okolicznych, różnych działaczy, zajmuje się terenem wokół, powstaje muzeum, mamy wystawy czasowe. Natomiast poza tym próbujemy tutaj zająć się zagospodarowaniem tego terenu po dawnej komandorii templariuszy. Organizujemy różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie edukacyjno-historyczne, związane z tym, co tutaj się działo w przeszłości. Organizujemy również różnego rodzaju koncerty, warsztaty archeologiczne, warsztaty antropologiczne, ponieważ od wielu lat odbywają się tutaj badania związane z dziejami tego miejsca. Także w ciągu roku wiele rzeczy się dzieje.
Byłem tutaj kilkanaście lat temu i mówiono wówczas, że prowadzone będą badania związane właśnie z pobytem zakonu w tym miejscu. Były jakieś ekspertyzy naukowe związane z tym miejscem?
To znaczy, no te badania były, są, trwają, wiele rzeczy zostało odkrytych. Między innymi jednym z celów badań było doprowadzenie do remontu tego wspaniałego obiektu, wyjątkowego zupełnie, bo jest to jedna z pierwszych budowli ceglanych na ziemiach nadodrzańskich. Kaplica templariuszy poświęcona w roku 1280, zbudowana w stylu wczesnego gotyku francuskiego, nawiązującego do Saint-Chapelle w Paryżu. do kaplicy Saint-Chapelle. Także no, ratowanie tego niezwykłego zabytku, obiektu czynnego kościoła było jednym z celów projektu i naszego badawczego i to się udało, ponieważ obniżyliśmy w trakcie teren wokół, co było związane z tym, jak te warstwy narastały przez wieki i to pozwoliło w pierwszym etapie osuszyć te mury kościoła, a następnie no, działania różnych osób doprowadziły do remontu, te prace remontowe rozpoczęły się w 2012 roku, one trwają. Tutaj jest dofinansowanie ze środków ministerstwa, ten pierwszy wniosek przygotowywaliśmy tutaj wspólnie. Teraz już poszczególne etapy są realizowane przez tutaj księdza w porozumieniu z konserwatorami.
Czy coś w czasie tych remontów generalnych zostało odkryte? Coś takiego, co zaskoczyło konserwatorów?
No, zarówno w trakcie badań archeologicznych, jak i w trakcie remontu odkryto tutaj wiele rzeczy przy okazji tych prac. Między innymi w trakcie badań archeologicznych odsłoniliśmy pierwotną posadzkę templariuszy, która znajduje się około 25 cm niżej, poniżej tej obecnej podłogi. No, wiele znaków kamieniarskich i innych odkrytych w trakcie prac remontowych, jak również zachowany otwór wejścia południowego, który będzie jeszcze odtwarzany. Elementy oryginalne, tabernakulum też.
Widzimy właśnie przed nami, tak?
Tak, także to są te rzeczy, które były odkrywane i oczywiście nie należy zapominać o konserwacji malowideł, ponieważ sama kaplica templariuszy zbudowana w charakterystycznym stylu, bardzo surowym dla początkowej fazy architektury zakonu templariuszy. Natomiast no, jak wejdziemy do środka, widzimy jeszcze malowidła w nawie. Są to święci apostołowie w prezbiterium dziewice, święte dziewice. Te malowidła to jest już fundacja następców templariuszy. W tym miejscu bowiem było kilka zakonów rycerskich. To są joanici, którzy fundowali te malowidła. Te malowidła też podlegały konserwacji. Była to trudna praca, ponieważ wcześniej kościół był w bardzo złym stanie, ściany były zamknięte i właściwie od czasu, jak rozpoczęły się badania archeologiczne, rozpoczęło się osuszanie tego obiektu. Dzisiaj można to już podziwiać, jak to wygląda po tych pracach restauratorskich.
Po templariuszach zostało parę śladów. Tu na przykład nad nami wisi tarcza z krzyżem maltańskim, tak?
Nie, no to są elementy, które są już współczesne. W ogóle stoimy w tej chwili w części zachodniej kaplicy pod emporą, czyli balkonem, który został wstawiony w XIX wieku. Pierwotnie była to sala, która służyła między innymi jako sala zebrań kapituły templariuszy, ponieważ pod koniec XIII wieku mieściła się tutaj stolica całej prowincji wschodnioeuropejskiej. Tutaj odbywały się raz do roku zjazdy mistrzów z całej prowincji, wszystkich domów zakonnych. Tutaj była kancelaria, skarbiec, a więc no, ten budynek jako taki najważniejszy w obrębie komandorii templariuszy spełniał funkcję sali zebrań.
Tutaj co roku spotykali się także poszukiwacze skarbów, jako że wielkiego skarbu templariuszy nie odnaleziono. Do dziś przez kilka wieków poszukuje się tego skarbu i jakoś nie udało się do tej pory odnaleźć. Wiem, że tutaj były próby podejmowane. Macie także co wakacje zlot poszukiwaczy skarbów?
No, poszukiwacze to są przez cały rok tutaj, nie tylko w związku z komandorią templariuszy. Wokół mamy jeszcze tereny dawnej bitwy pod Sarbinowem. Także no, przyjeżdża tu wielu takich amatorów przeszłości. Jest słynna studnia, która co prawda jest studnią XIX-wieczną, ale już obrosła legendą dotyczącą tego, że jest to studnia templariuszy. A propos studni, no to właśnie będziemy kontynuować badania tu w pobliżu kościoła i mamy zamiar poszukać tej właściwej studni średniowiecznej, która musiała się tutaj znajdować gdzieś na terenie komandoli, ponieważ nikt nie biegał z wiaderkiem do rzeki, która znajduje się 100 metrów dalej, tylko z pewnością wodę czerpano, zabezpieczenie dla tego całego dworu zakonnego, ponieważ to był dwór zakonny, a nie zamek, jak niektórzy piszą, no musiała spełniać tutaj studnia, która znajdowała się gdzieś w obrębie dziedzińca. Będziemy poszukiwać.
W czasie mojego ostatniego pobytu kilkanaście lat temu nie było tutaj gastronomii, teraz widzę, że już jest oberża, czyli zabudowuje się stopniowo ten teren, staje się bardziej turystyczny, tak?
No, kiedy się tutaj pojawiliśmy w 2003 roku, to właściwie chaszcze, ruina, mnóstwo kamieni, jakieś poprzewracane mury ceglane, z czasem to wszystko zostało usunięte. No w tej chwili już też dzięki tym wszystkim miłośnikom, którzy działają od lat tutaj na rzecz chwarszczan. Chwarszczany są znane. Znane są w Polsce, znane są w Europie, także jest coraz więcej turystów. No i temu tutaj zapotrzebowaniu sprzyja rozwój tego miejsca. Tu pojawiają się nowe osoby, które włączają się w zagospodarowanie. Powstała oberża. Naprzeciw kaplicy są również pokoje gościnne z takim charakterystycznym, surowym wystrojem nawiązującym do komandoli templariuszy. Jak już mówiłem, mamy to nasze organizowane muzeum, gdzie w trakcie różnych wydarzeń pojawiają się wystawy czasowe, prowadzimy tam też różnego rodzaju warsztaty. A poza tym działamy praktycznie przez cały rok. Tu na terenie dawnej komandoli coś się dzieje. W maju już corocznie odbywa się bieg śladami templariuszy wokół chwarszczan z piknikiem przed kaplicą. W czerwcu już w kalendarz wpisała się templariada, impreza rycerska organizowana przez jedno ze stowarzyszeń. W drugiej połowie sierpnia odbywa się ta najważniejsza impreza rycerska, ona co roku się zmienia, są warsztaty również rzemieślnicze, są koncerty, są prelekcje, warsztaty archeologiczne, pokazy archeologii, chwarszczany nad Odrą, gdzie pływał prom, po drugiej stronie jest miejscowość Kinic, bardzo stara. Kiedyś, na samym początku, kiedy przybyli templariusze do chwarszczan, a tereny zamieszkiwali osadnicy słowiańscy, część tych ziem wokół chwarszczan należała właśnie do grodów Kinic. Także jakby wracamy do przeszłości. Po jednej stronie bywała się impreza rycerska nad brzegiem, pokazy rycerskie, pływał po Odrze prom, a po drugiej stronie piknik też związany z dziejami dawnymi tego miejsca.
Czuję się tutaj taki klimat, taką atmosferę właśnie tych lat z poprzednich epok, kiedy właśnie tutaj w komandorii zasiadali templariusze, rycerze, templariusze.
Tak, to miejsce jest bardzo specyficzne, tutaj czuć atmosferę średniowiecza, cała rekonstrukcja, wszystkie te prace restauratorskie mają właśnie przyczynić się do tego, żeby przywrócić taki średniowieczny blask temu obiektowi, temu budynkowi niezwykle ważnemu. Nie tylko dla dziejów miejsca, ale całego regionu, dlatego że dla wyjątkowości tej atmosfery i tego, jak się tutaj ludzie czują, którzy przyjeżdżają, szczególnie na te nasze imprezy rycerskie, kiedy rozbijamy się jak w średniowieczu namiotami, palimy ogniska, odbywają się śpiewy różnego rodzaju przypominające charakterystyczne pieśni średniowiecza. Wtedy jest właśnie ten wyjątkowy klimat i niektórzy tu wracają latami po to, żeby być przez chwilę w tym czasie, w tym miejscu. I nie mówię tu tylko o twórcach, rycerzach czy rzemieślnikach, ale również o gościach, turystach, którzy dla chwarszczan pojawiają się właściwie co roku i chcą tu być przy każdej okazji, kiedy coś się dzieje ważnego.
Dziś po zabudowaniach templariuszy nie ma już śladu. Z tamtych czasów zachowała się tylko kaplica, która przez ostatnich kilkanaście lat odzyskuje dawny blask. Kaplica templariuszy w chwarszczanach konsekrowana została w 1280 roku. Zakonnicy wznieśli ją w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się mniejsza świątynia romańska. Pod koniec XIII wieku właśnie tutaj mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji zakonu. Tutaj też była główna kancelaria templariuszy, gdzie trzymano akta. Znajdował się tu też skarbiec, a raz do roku zbierała się kapituła złożona z przełożonych wszystkich domów zakonnych na terenie prowincji. Co jakiś czas podejmowane są próby odkrycia tajemnic tego miejsca, a zwłaszcza ukrytego skarbu zakonników. Miłego popołudnia, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.